Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Marta Grabowska. Zapraszam na studencką popołudniówkę. Tygodniu rozmawialiśmy na temat napaści sowieckiej Rosji na Polskę z okazji 78. rocznicy tego wydarzenia. Dzisiaj natomiast, zważając na to, że to już nasza ostatnia audycja przed rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim, zajmiemy się sprawami naukowo-akademickimi. Dziś ze mną w studio jest wyjątkowy gość, pan profesor Wojciech Polak. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Pan profesor jest z wykształcenia historykiem, od wielu lat związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 2016 roku jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto pan profesor jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego wydawanego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fides Ratio et Patria, Studia Toruńskie. I to właśnie temu tematowi czasopisma poświęcimy naszą dzisiejszą audycję. Jak wiemy, pierwszy numer tego półrocznika ukazał się w 2014 roku w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Natomiast w tym roku, w czerwcu, został wydany już 6 egzemplarz. Panie profesorze, co wpłynęło na to, że takie czasopismo powstało? Jakie były początki?
Powiem tak, każda wyższa uczelnia chciałaby mieć swoje pismo naukowe, no bo to jest związane z pewnym podniesieniem rangi. Ma także pewien wymiar praktyczny, po prostu pracownicy mają możliwość publikowania w takim piśmie. Można też tworzyć jakieś numery tematyczne, więc tutaj zalet takiego rozwiązania jest bardzo wiele. Od razu powiem jednak, że pismo wydawane na uczelni, tak jak Fides Ratio et Patria, nie może być pismem zamkniętym tylko ograniczonym tylko do środowiska danej uczelni. To musi być pismo otwarte. Nauka jest czymś otwartym, prawda? Można mówić o środowisku pisma, że jest jakieś grono stałych współpracowników, którzy za punkt honoru mają nadsyłanie do niego artykułów, ale pismo musi być także otwarte na różne osoby, które sporadycznie publikują. Więc nie jest to pismo tylko i wyłącznie dla pracowników WSK SIM-u, to jest pismo dla każdego naukowca, który chce swój dorobek przedstawiać. Oczywiście jest to pismo, powiedzmy, o wymiarze raczej humanistycznym, ograniczone do nauk humanistycznych, społecznych, ale był także jeden numer poświęcony informatyce, więc tak nie do końca. Natomiast niestety nie publikujemy tekstów z dziedziny fizyki, chemii czy biologii, chociaż może kiedyś zobaczymy.
Tytuł czasopisma jest bardzo wzniosły. Wiem, że jest zaczerpnięty ze słów zawartych w herbie naszej uczelni, czyli Fides, wiara, ratio, rozum, patria, ojczyzna. Proszę powiedzieć, no już właśnie pan profesor zaczął mówić o tej otwartości, ale czy jednak taki podniosły tytuł nie ogranicza, jakby nie zamyka tego środowiska na jakby konkretne tematy? Właśnie jaką tematykę porusza to czasopismo?
Tak jak już powiedziałem, humanistyczną, społeczną, więc tutaj zakres nauk jest bardzo szeroki. Historia, politologia, zagadnienia stosunków międzynarodowych, teologia, socjologia, nawet zagadnienia filologiczne, kulturoznawcze, więc tutaj ten spektrum tematów jest bardzo wielki. Natomiast ma pani rację, że to może być to mocno odebrane jako pewne ograniczenie, ale ja wiem, czy to jest ograniczenie. Każdy naukowiec tworzy nie tylko po to, żeby coś zbadać. Nauka nie istnieje sama dla siebie, prawda? Każdy powinien mieć gdzieś w perspektywie pewien wymiar ostateczny, Fides wiara, prawda? Wszyscy w tej wędrówce ziemskiej zmierzamy do Boga, do zbawienia i te rzeczy ostateczne człowiek zawsze powinien mieć przed oczami, więc także w dziedzinie naukowej obowiązują pewne standardy etyczne związane z moralnością chrześcijańską, które narzucają nam pewien punkt widzenia na człowieka, na życie, na świat. Rozum oczywiście służy człowiekowi w sposób różny. My chcemy, żeby rozum ludzki służył do celów dobrych, prawda? Ojczyzna, wszyscy zmierzamy do tej niebieskiej ojczyzny, ale na tym świecie mamy jeszcze tą ojczyznę. Nazwijmy to doraźno, prawda, za naszego ziemskiego życia jesteśmy związani z ojczyzną ziemską, z nią się wiąże także nasza tożsamość, nasza kondycja na tym świecie i bardzo kochamy, szanujemy tą ojczyznę, więc te wielkie wartości powinny być także przed oczami każdego mądrego naukowca, a my publikujemy teksty, mam nadzieję, że tak nas też inni oceniają, mądrych naukowców.
Kolegium redakcyjne, a zarazem też grono recenzentów jest bardzo takie, że tak powiem, doniosłe również. Między innymi pojawiają się takie nazwiska jak profesor Jacek Bartyzel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, czy ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także również profesorowie z zagranicy. Proszę powiedzieć, czy takie właśnie grono nie przeraża na przykład młodych naukowców, którzy, jak się domyślam, też mogą swoje artykuły zamieszczać? Czy jest właśnie duże zainteresowanie publikowaniem do tego czasopisma?
Tak, jest duże zainteresowanie zarówno spośród wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, jak i również wśród innych osób. No, to też czasami zależy od tematu. Bywają numery, że nie jesteśmy w stanie aż wszystkich tekstów nadesłanych opublikować. Czasami trzeba jednak pewne tematy kreować, więc szukać chętnego, że może byś napisał na ten temat, może ciebie to interesuje. To jest normalne, to są normalne kulisy pracy redakcyjnej i tu się nie ma czego wstydzić. Natomiast to, że mamy w Radzie Naukowej wśród recenzentów osoby wybitne, to powinno działać mobilizująco na tych młodych ludzi. Dodam tu na marginesie, że mamy w gronie autorów młodych naukowców, a czasami nawet studentów. Studentów wcale nie wykluczamy, jeżeli student pod opieką zazwyczaj starszego naukowca napisze coś bardzo ciekawego, to też chętnie to zamieszczamy. Nasza Rada Naukowa i grono recenzentów jest także przykładem pewnego pluralizmu, bo mamy tutaj ludzi o różnych poglądach, o różnych drogach życiowych związanych z różnymi środowiskami. No, powiedzmy, dla przykładu wymieniła pani profesora Jacka Bartyzela. No, każdy wie o tym, że profesor Jacek Bartyzel jest monarchistą, prawda? Że jest zwolennikiem powrotu monarchii, pisał o tym dużo, mówił o tym dużo. No a przy okazji jest także, można powiedzieć, najwybitniejszym. Ja uważam, że na świecie znawcą myśli politycznej, polityczno-znawcą historii idei, no i jest wielkim atutem naszego pisma.
Proszę powiedzieć, co właśnie daje młodemu człowiekowi taka szansa na napisanie takiego artykułu do tego czasopisma?
Pozwala mu wejść w krąg świata naukowego. No, pierwsza publikacja dla młodego naukowca jest czymś wielkim, prawda? Jest to, że to jest olbrzymia dla niego satysfakcja, ale także możliwość wystartowania w tym środowisku naukowym, przedstawienia swoich badań, umożliwienia także ich oceny, a jakże, no bo to mogą różne artykuły wywołać różne kontrowersje, ale ta możliwość wystartowania jest czymś naprawdę ważnym i doniosłym. No, sam pamiętam, jak opublikowałem swój pierwszy artykuł, jaka to była radość wtedy, to jeszcze koniec lat 80. to z tym wydawaniem czegokolwiek to były problemy dzisiaj niewyobrażalne. Na publikację jednego artykułu czekałem chyba 2 czy 3 lata. No dzisiaj, gdy to się robi czasami w kilka tygodni, no to jest naprawdę olbrzymia różnica.
No właśnie, a proszę powiedzieć, jak na przykład taki młody człowiek, który chce opublikować artykuł, jak ma się właśnie z Państwem skontaktować? Jaka jest procedura tego, żeby taki artykuł był w danym egzemplarzu czasopisma?
No to nie ma nic prostszego, po prostu trzeba ze strony internetowej spisać sobie adres mailowy sekretarza redakcji, jednego z dwóch, albo pan doktor Jan Wiśniewski, albo pani doktor Sylwia Gali Skarbińska i po prostu wysłać tekst.
Rozumiem.
Po prostu wysłać tekst. My ocenimy, znaczy powiem tak, zawsze zapowiadamy, jaki będzie temat przewodni numeru, bo zawsze numer ma temat przewodni. Ostatni numer był z zakresu kulturoznawstwa i miał tytuł Chrześcijański Narodowy Wymiar Kultury. Ale zasada jest taka, bo jak sama zauważyła pani, trzymam tu w ręku ten numer, to dość gruba,
tak. Gruba
książka jest, że każdy numer czasopisma dzieli się na dwie części. Jedna część związana jest z tym tytułem przewodnim. I to są artykuły z tej dziedziny. Więc autor, osoba, która chciałaby u nas coś opublikować, może wyszukać sobie na witrynie internetowej zapowiedź następnego numeru. My zawsze zapowiadamy, jaki będzie tytuł następnego numeru i zastanowić się może, czy nie byłaby w stanie czegoś napisać związanego z tym tematem. Jeżeli nie, to też jest jeszcze drugie wyjście, bo druga część numeru, równie obszerna jak pierwsza, nosi tytuł Waria. Rozmaitości. I tam zamieszczamy z tych dziedzin humanistycznych artykuły na bardzo różne tematy, nie mające zazwyczaj związku z tym pierwszym zagadnieniem. Więc można także pomyśleć nad tym, czy czegoś w tym dziale warianie zamieścić. Wiem, że młodym ludziom często łatwo jest napisać coś ciekawego na kanwie, na bazie pracy, czy to licencjackiej, czy to magisterskiej. Czasem bywa tak, że w całości ta praca magisterska nie bardzo nadaje się do druku, ale można z niej wykroić elementy najciekawsze, najbardziej wartościowe, najbardziej oryginalne i opublikować w formie artykułu. Wtedy to jest coś bardzo, bardzo cennego i ja zachęcam do takiego postępowania.
A proszę powiedzieć, w takim właśnie dorobku naukowym młodego człowieka, ważna jest również ta punktacja. Wiem, że za każdy artykuł są przyznawane punkty, które później tam na drodze kariery się przydają. Proszę powiedzieć, jak tutaj jest właśnie w tym czasopiśmie premiowane taki artykuł?
Poruszyła pani problem niezwykle kontrowersyjny i trudny. No, ja powiem szczerze, jestem wielkim przeciwnikiem tego systemu ewaluacji, tej punktacji. Uważam, że to w ogóle sprowadza naukę na pewne manowce. No teraz są te projekty nowej ustawy, które chyba jeszcze większą rangę mają nadawać tej punktacji. Ja powiem tak, no, jesteśmy pismem nowym. Zasady punktowania pism są takie, że dopiero po 2 latach istnienia można w ogóle zwrócić się o nadanie punktu. W naszym przypadku to jeszcze tak wyszło, że my dopiero będziemy mogli się zwrócić o nadanie tych punktów chyba w grudniu, bo jeszcze coś tam sobie, to ciało, które nadaje te punkty, sobie jeszcze wydłużyło jakieś tam okresy i w ogóle. W każdym razie każdy numer FIDES punktowany jest jednak na zasadzie pracy zbiorowej. No, na szczęście jest pewna furtka, że jeżeli się wydaje pracę zbiorową i w niej są teksty różnych autorów, no tutaj tak jest, to wtedy ten zbiór, w tym zbiorze każdy autor tekstu ma 5 punktów, więc też te punkty oczywiście są tutaj nadawane. Uczelnie polskie honorują to nasze pismo jako pracę zbiorową i w ten sposób ci młodzi mogą czułać punkty, które są potrzebne do doktoratu, chociaż teraz zdaje się, że ta nowa reforma, jeżeli ona wejdzie w życie, bo to nie do końca wiadomo, jak to się potoczy, to pewnie tutaj pozmienia te zasady radykalnie.
Dobrze, do nowej reformy jeszcze wrócimy na koniec, natomiast chciałabym teraz zapytać jakby od drugiej strony, bo tutaj mówiliśmy o tych osobach, które się angażują, które publikują, jak to z ich perspektywy wygląda, natomiast dla kogo właśnie jest to czasopismo dedykowane, komu? Czy to właśnie tylko dla studentów, czyli też jakby dla tych, którzy się uczą, czy też może dla szerszego grona? Kto najczęściej sięga?
No, to jest pismo dla szerszego grona, to jest normalne pismo naukowe. Czasem są pisma, które publikują tylko teksty młodych. No my takiej zasady nie stosujemy. My chętnie drukujemy artykuły młodych autorów, ale także tych starszych, doświadczonych, wybitnych naukowców. Także wydaje się mi się, że to dla tych młodych to jest tym większa satysfakcja, że to nie są na jakichś specjalnych prawach traktowani, prawda, że to pismo dla młodych naukowców, więc pewna taryfa ulgowa. Nie, tu nie ma taryfy ulgowej. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, a opublikowałeś tutaj artykuł, tym większa twoja satysfakcja powinna być, bo to jest normalne pismo naukowe. No wiadomo, że pismo naukowe może być trudne w odbiorze, może wymagać czytelnika doświadczonego. No, wiadomo, że naukowcy w swoim gronie czytają różne takie teksty. No, każdy, żeby pozostać w bieżącym obiegu naukowym, żeby mieć rozeznanie o tym, co się dzieje, musi czytać. Więc pismo jest pewnie czytane w dużym stopniu przez naukowców, chociaż wydaje mi się, że niektóre artykuły mogą być artykułami dla każdego. Pojawiają się często teksty pisane językiem bardziej przystępnym, dotyczące ciekawszych zagadnień dla przeciętnego człowieka, więc myślę, że nie jest to pismo takie już zupełnie tylko ograniczone do artykułów bardzo hermetycznych, ściśle naukowych, ale że pojawiają się tutaj też teksty dla każdego.
I jeszcze takie ostatnie pytanie, gdzie jest dostępne to czasopismo?
No, przede wszystkim w bibliotekach. My bardzo staramy się, żeby pismo docierało do wszystkich większych bibliotek w Polsce. No, nie tylko na zasadzie egzemplarza obowiązkowego, ale także do innych bibliotek i w sumie tam muszę powiedzieć, że jakby tak podliczyć, to chyba ze 100 bibliotek, jeżeli nie więcej, dostaje to pismo każdy numer, więc na przykład wszystkie biblioteki seminaryjne w praktyce to otrzymują, wszystkie kościelne, ale także spora część bibliotek wojewódzkich. W dużych miastach zazwyczaj w kilku bibliotekach to pismo jest dostępne, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bez problemu może do niego dotrzeć.
Czy dla pana profesora jako redaktora naczelnego coś jest takim miłym zaskoczeniem w wydawaniu tego czasopisma? Czy jakieś takie właśnie sytuacje może, czy też same artykuły, które są przysyłane, jest coś, jakiś taki miły element?
Tak, no pewnie tym miłym elementem jest to, że jednak się tworzy pewne środowisko, że jednak wokół pisma się tworzy pewne środowisko o zasięgu ogólnopolskim, że są ludzie, którzy już jak raz napiszą, to potem zachęceni przysyłają jeszcze i jeszcze i to jest dobre. Oczywiście, jak już powiedziałem, pismo nie może być autarkiczne, nie może być zamknięte tylko w gronie jakiejś grupy ludzi. Z drugiej strony dobrze jest, jeżeli tworzy jednak pewne środowisko ludzi związanych, przyjaciół, autorów, prawda? Więc to mnie bardzo cieszy. No, wielką radością jest dla mnie także, że to już 6 numerów, że to idzie tak regularnie jak w zegarku. No nie jest łatwo, nie jest łatwo. To nie są proste sprawy. Tu często trzeba wiele pracy wkładać, ale jakoś to się toczy. Powiem tak, no, zastosowaliśmy taką metodę, każdy numer ma inny kolor. Mhm. Każdy numer ma inny kolor, więc to jest dobre, bo to się kojarzy zeszyt z tymi kolorami i człowiek potem jak sobie przypomina, aha, to było w żółtym, a to było w niebieskim, prawda, a to było w czerwonym, więc jak już sięgnę pamięcią w te różne kolorowe numery, no to widzę, ile to było wysiłku, ile to było różnych starań, ile to było zebrań redakcyjnych, ale było warto.
I na koniec już naszej audycji jeszcze powrócimy do tego wątku, który już pan profesor zaczął poruszać w trakcie, odnośnie najnowszej reformy szkolnictwa wyższego. Proszę powiedzieć, czy właśnie ta ustawa 2.0 faktycznie poszerzy autonomię uczelni i zwiększy prestiż, tak jak jest to mówione?
No, z tą ustawą to jest pewien problem. Ta ustawa została stworzona w Ministerstwie Nauki, no, pod protektoratem obecnego ministra Jarosława Gowina. Wiemy, że nie jest to właściwie ustawa do końca rządowa, no bo rząd twierdzi, tak samo gremia partii politycznej, która ma większość w parlamencie, czyli PiS-u, prawda, twierdzą, że w zasadzie nie była konsultowana i trudno ją uważać za jakiś projekt rządowy, czy też skonsultowany z partią rządzącą, więc tutaj jest pewien problem. Ja czuję także niedosyt tej konsultacji w środowisku naukowym, bo do środowiska naukowego wpływały różne pomysły, różne projekty, one były konsultowane, natomiast one nie zawsze znalazły się w końcowym projekcie, prawda? Że część rozwiązań z tego końcowego projektu to raczej nie docierała do środowiska, stała się nagle czymś nagle objawionym. Ja mam bardzo wiele wątpliwości co do różnych zapisów w tej ustawie. Jestem bardzo krytycznie nastawiony. Natomiast na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, że projekt tej ustawy jest tak skonstruowany, że spowoduje on, iż poza 10 wybranymi uczelniami, które wygrają taki konkurs rozpisany przez ministerstwo i które będą uznane za uczelnie naukowe, bardzo wysoko punktowane i finansowane, że pozostałe uczelnie będą mogły w tempie kilku lat ulec daleko idącej degradacji. Że może dojść do tego, że na przykład w Polsce powstało wiele uniwersytetów w mniejszych miastach, prawda, jak warmińsko-mazurski w Olsztynie, rzeszowski, siedlecki, zielonogórski, bydgoski. Te miasta włożyły ogromne pieniądze w budowę tych uniwersytetów, w infrastrukturę, we wszystko. I teraz nagle ma się okazać, że te uniwersytety to tak naprawdę nie będą uniwersytety. To będą jakieś szkoły wyłącznie dydaktyczne niższej rangi, że ci ludzie z tych ośrodków, którzy włożyli ogromne pieniądze, którzy pielęgnowali te swoje wyższe uczelnie, swoje dzieci, jeżeli będą one chciały mieć wykształcenie na przykład pełne uniwersyteckie, to będą musiały wysyłać do Warszawy czy do Krakowa. Nastąpi obniżenie formalnej rangi wielu dobrych uczelni, także prywatnych. W wyniku tego to jest trochę sprzeczne z filozofią Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam, jak prezes Kaczyński w 2009 roku w Toruniu powiedział jedno, że on jest przeciwny koncepcji Platformy Obywatelskiej, żeby rozwijać przede wszystkim regiony lokomotywy. Warszawa, Mazowsze, Kraków, Wrocław, prawda? Które to lokomotywy, regiony silnie rozwinięte gospodarczo, społecznie pociągną pozostałe za sobą. On mówi nie, to spowoduje, że bogatsi będą bogatszymi, a biedniejsi biedniejszymi. Musimy kraj rozwijać równomiernie, a szczególnie na tą ścianę wschodnią czy północną kłaść duży nacisk, bo tam jest gorzej. Elementem tego rozwoju były te wyższe uczelnie na przykład, te uniwersytety. I teraz nagle się okaże, że ranga tych uczelni spadnie do jakichś mniej więcej wyższych szkółek pedagogicznych, prawda, takich jak to było w latach 70. Więc myślę, że Prawo i Sprawiedliwość do takich rozwiązań nie dopuści.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za przyjęcie zaproszenia i rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Wojciech Polak.
Dziękuję bardzo.
Na zakończenie chciałabym zaprosić do współpracy wszystkich młodych naukowców lub studentów, którzy teraz nas słuchają, i właśnie do współredagowania tego pisma Fides Ratio et Patria Studia Toruńskie. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień, jak zawsze w poniedziałek o 16:30, na kolejne wydanie Studenckiej Popołudniówki.
Studencka. 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 Studencka Popołudniówka. Zapraszamy.